ten, który przed chwilą oglądaliśmy, nie ten, ale ten 5 minut temu za kościela. Takie zdjęcia, jak oglądaliśmy przed chwilą. Ja tak zastanawiam, czemu one nie są dostępne na Netflixie? Przecież to tyle radości, tyle dobra się dzieje. Życie ludzi się zmienia i chyba nie ma nic piękniejszego niż bycie świadkiem tego, jak ludzie rodzą się najpierw do życia, tak jak ta mała dziewczynka, albo rodzą się do Bożego Królestwa, jak ten dorosły człowiek. Fantastyczne. Co więcej, Bogu podziękować i pójść do domu. No ale przed nami kazanie, przed nami Boże Słowo. Wdzięczni jesteśmy Bogu za to, że możemy to Słowo otwierać i tak na żywo. Niektórzy w maskach, niektórzy bez, ale dystans zachowany jak należy. Oby tak było, żebyśmy mogli jak najszybciej wrócić do normalności. Kochajcie Boga, kochajcie bliźniego. I kiedy już to zrobicie i starczy wam czasu, kochajcie siebie nawzajem. Pomyślcie też o sobie. W taki sposób biskup Michael Curry, duchowny kościoła episkopalnego z Chicago, zwrócił się do księcia Harry'ego i do Meghan Markle na ich ślubie. Powiedział jeszcze wiele ciekawych rzeczy. Gdy miłość będzie wszystkim, ubóstwo przejdzie do historii. Gdy miłość będzie wszystkim, ziemia stanie się sanktuarium. Gdy miłość będzie wszystkim, złożymy tarcze i miecze, usiądziemy na brzegu rzeki i pomyślimy o świecie bez wojny. Wystarczy miejsca dla wszystkich dzieci Bożych. Gdy miłość będzie wszystkim, zaczniemy traktować się jakbyśmy byli rodziną. Gdy miłość będzie wszystkim, będziemy wiedzieć, że Bóg jest źródłem nas wszystkich, a my jesteśmy dla siebie braćmi i siostrami. Trochę się rozmarzył biskup Curry? Pewnie tak, ale marzyć nam wolno. Miał i my również do takich marzeń mamy biblijne podstawy. On wtedy mówił do ludzi, którzy w bardzo znaczący sposób wpływają na losy tego świata. Książę Harry i Meghan, a także wiele możnych, ponoć 800 czy 900 możnych tego świata zaproszonych na ten ślub, uczestniczyło w tym wydarzeniu. 3 lata temu to było mniej więcej tak. A telewizje prześcigały się w transmisjach. Mówi się, że 750 milionów ludzi oglądało bezpośrednio to sprawozdanie z tej uroczystości. 2000 lat wcześniej Jezus z Nazaretu nie miał takiej publiczności. Nie było medialnych przekazów. Garstka ludzi w koło. A on zapytany, na czym polega życie? O co tak naprawdę w życiu chodzi? Albo czym, jak określić nauczanie Starego Testamentu, który wtedy był jedynym spisanym źródłem wiary i objawienia Bożego? Tworzył kapłańską księgę i przypomniał swoim słuchaczom. Jeden z uczonych w piśmie, słysząc, że mądrze mówi, ciekawie mówi, zapytał go, które przykazanie jest najważniejsze. Jezus oświadczył, najważniejsze z przykazań jest to. Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jeden. Masz zatem kochać Pana, swojego Boga całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą myślą i ze wszystkich swoich sił. Drugie zaś, co do ważności, brzmi tak. Masz kochać swojego bliźniego tak jak siebie samego. Nie ma przykazań ważniejszych niż te. Całym sercem, umysłem, całą swoją duszą miłuj Boga. Pierwsze, najważniejsze przykazanie. Drugie, kochaj bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch filarach, na tych dwóch zasadniczych sprawach dotyczących układania życia miłości do Boga i miłości do człowieka opierać się powinno nasze życie. My również powinniśmy budować naszą miłość. Na nich opiera się całe Pismo Święte, całe prawo. I to, co zostało zapisane przez proroków, skondensowane do tego, co najważniejsze, tak naprawdę Bóg chciał, żebyśmy sobie dobrze przyswoili. W tej serii nauczania, które zatytułowaliśmy Podaj Dalej, mówimy o tym, jak się nawzajem szanować, nie denerwować. Mówiliśmy o naszej odpowiedzialności za to, aby te kolejne pokolenia, w którym żyjemy dzisiaj, ale też kolejne pokolenia, żeby również żyły, zrozumiały to, na czym polega życie, zrozumiały tę miłość Bożą, miłość do siebie nawzajem. W okres epidemii to były takie praktyczne warsztaty do tego, czego się wcześniej nauczyliśmy. To przebywanie razem spowodowało różne napięcia w rodzinach, różne przesilenia. Niektórzy się zastanawiają, my również o tym mówiliśmy, jak wytrzymać ze sobą i się nie pozabijać, a takich słów chyba nie powinienem używać, nie chcę korygować moich przedmówców, ale absolutnie to nie powinno wchodzić w rachubę, tego typu myślenie. Od kilku tygodni tematem naszym kazań jest to, jak zbudować w sposób właściwy, dobry, jak zbudować dom, jak razem żyć. Jak dyscyplinować siebie nawzajem, nasze dzieci. I właśnie kończymy tę lutową serię kazań. I dowiedzieliśmy się bardzo wiele. Dowiedzieliśmy się wiele na temat naszych rodzinnych relacji, wychowania dzieci, wpływu na następne pokolenia. Po uczyni tym wszystkim należałoby powiedzieć, że my, dobrze poinformowani ludzie ze społeczności chrześcijańskiej, w Tomaszowie i w Łodzi, my, do których w ostatnie niedzielę przemawiali do nas nasi pastorzy i biblijni nauczyciele i zrobili to w sposób fantastyczny, bardzo ciekawy i taki biblijny u podstaw, a jednocześnie przyjazny dla ludzi, że my, ludzie Tomy, wiemy wystarczająco dużo. I można byłoby powiedzieć albo zaryzykować to stwierdzenie, skoro wiemy, to ludzie z SH Tomy żyli długo i szczęśliwie. I niechby tak było. Chociaż z drugiej strony wiemy, że takie zwroty jak długo żyli, długo i szczęśliwie kończą najczęściej różne bajki. Zwykle twórcom bajek zależało na tym, żeby w trakcie tego nauczania, zanim powiedzą, żyli długo i szczęśliwie, coś przekazać wcześniej. To doprowadziłoby do takiego życia. Ignacy Krasicki, poeta oświecenia, biskup warmiński, arcybiskup gnieźnieński, twórca pierwszej nowoczesnej polskiej powieści, bajkopisarz, odznaczający się świetnym stylem, ostrością satyry, humorem, plastyką obrazu, kiedyś napisał tak. Szanujmy mądrych, przykładnych, chwalebnych, śmiejmy się z głupich, choć i przewielebnych. Taki sarkastyczny dość człowiek. Biblijny przekaz to także różnorodność formy. Biblia zawiera wiele różnego typu form przekazu, różnych treści. Zawiera poezję, przykłady, bajki, proroctwa, przestrogi, opisy trudnych, czasami nie do zaakceptowania przez nas życiowych sytuacji, które zostały ku przestrodze. Biblijne nauczanie to także hymny, psalmy, listy. W Nowym Testamencie chrystusowe nauczanie jest dość czytelne, jasne i chociaż trudne do zastosowania, to ono ma w sobie to coś, że może tych, którzy słuchają biblijnego nauczania i idą za nim, doprowadzić do bajkowego wręcz zakończenia. Jezus powiedział kiedyś w 13 rozdziale Ewangelii Jana, czytamy, że Jezus powiedział, dałem wam przykład, spotkał się z grupą swoich naśladowców, umył im nogi, dał przykład służby, abyście i wy czynili, powiedział, jak ja wam uczyniłem. Byście się uczyli ode mnie. Powiadam wam, sługa nie jest większy nad pana swego, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, Błogosławieni jesteście, kiedy zgodnie z tym postępować będziecie. Wiecie? Żyjecie, postępujecie, działacie. Miłość do Boga, miłość do człowieka. Wiedzieć to jedno. Zgodnie z tym postępować, trochę trudniejsze, żeby to przyswoić i żyć z tą przekazaną informacją. Mądry człowiek potrafi te dwie rzeczy połączyć. Salomon powiedział kiedyś, że dom buduje się mądrością. Umacnia się przestropnością, dzięki rozsądkowi napełnia się spichlerze wszelkimi cennymi dobrami. Mądry człowiek wie, jak działać na bazie informacji, która do niego dotarła. Nie szuka żadnych usprawiedliwień wynikających, nie wiem, z zawodowych trudności, ideologii czy też postępowania innych. Ernest Hilgard, amerykański psycholog, który w 1930 roku obronił swój doktorat, a interesował się głównie problematyką uczenia się i uczenia innych, w 1967 roku napisał bardzo ciekawe słowa. Jeśli uznamy, że mądrość jest zbiorem doświadczeń zgromadzonych w przeszłości, a inteligencja umiejętnością stosowania tych doświadczeń w teraźniejszości, to zrozumiemy, że starszy człowiek może być o wiele mądrzejszy niż osoba inteligentniejsza i młodsza, której brak jest jego doświadczenia. Podoba mi się ten cytat, zwłaszcza ten starszy człowiek. Czas swoje robi, natomiast wiem i pewnie my również wiemy, jak ważną rzeczą jest, żeby te dwie rzeczy wiedzieć i zgodnie z tym postępować. Mądrość w największym znaczeniu, w tym najwęższym, najtakim bardziej bazowym znaczeniu, to umiejętność podejmowania uzasadnionych decyzji, które w dłuższej perspektywie przynoszą pozytywne rezultaty. W innym ujęciu można powiedzieć, że mądrość to umiejętność praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy i posiadanego doświadczenia. No ale naszym tematem dzisiaj jest to, żeby nie zapomnieć najważniejszego. To najważniejsze, jakby od samego początku, wychodzi nam na plan pierwszy. Miłość? Oczywiście, miłość. Prawdziwa miłość nie rozpoczyna się w momencie zakochania. Chociaż może ujmę to inaczej. Prawdziwa miłość, która rozpoczyna się w momencie zakochania, bo spojrzałem na moją żonę i widziałem jej, zaczyna się tak naprawdę wtedy, kiedy dobro osoby, którą kochamy, żony, męża, stawiamy ponad dobro własne. Wtedy, kiedy jego albo jej dobro jest ważniejsze od mojego. Prawdziwa miłość zaczyna się tam, gdzie niczego już w zamian nie oczekuje. Bazowym tekstem naszego rozważania jest hymn miłości. List do Koryntian, 13 rozdział. Ten fragment Bożego Słowa Nowego Testamentu często nazywany jest pieśnią nad pieśniami Nowego Testamentu. Hymny przeważnie się śpiewa. Całe szczęście, że mam taki mikrofon, który nie zbiera śpiewu, więc nie będę śpiewał, bo to raczej byłoby tragiczne. Pewnie ten mikrofon żaden nie wytrzymałby mojego śpiewu, ale przeczytam. Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, pozostałbym miedzią, co dźwięczy, lub hałaśliwym cymbałem. Choćbym posiadł dar prorokowania i pojął wszystkie tajemnice, myślą ogarnął całą wiedzę i dysponował pełnią wiary, tak że przenosiłbym góry, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym część po części rozdawał swoją całą własność i swoje ciało wydał w sposób budzący uznanie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie osiągnął. Miłość czeka cierpliwie. Miłość postępuje uprzejmie, nie zazdrości. Miłość się nie wynosi, nie jest nadęta, postępuje taktownie, nie szuka własnej korzyści, nie jest porywcza, nie prowadzi rachunku krzywd. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko potrafi przetrwać. Miłość nigdy nie ustaje. Proroctwa? Te się wypełnią. Języki? Te ustaną. Wiedza? Jej świeżość przeminie. Zresztą nasza wiedza jest i tak wycinkowa. Prorokowanie dotyczy tylko części spraw. Gdy nastanie czas doskonałości, to, co ograniczone, utraci swe znaczenie. Kiedy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, rozumiałem jak dziecko. Gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem dziecięcych spraw. Mówię tak, gdyż teraz widzimy zagadkowe kontury. Nadejdzie jednak czas, gdy zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części. Przyjdzie jednak czas, kiedy poznam tak, jak zostałem poznany. Teraz trwają wiara, nadzieja i miłość. Te trzy. A z nich największa jest miłość. Miłość postępuje uprzejmie, postępuje taktownie, dzieli radość. Jaka jest miłość? No właśnie taka. Dzieli radość z prawdy, wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, że wszystkim wiąże nadzieję, wszystko potrafi przetrwać, nigdy nie ustanie, nie ustaje. Miłość jest cierpliwa. Czeka cierpliwie? Pamiętam taką sytuację. Lipiec, 74 rok zeszłego stulecia albo tysiąclecia, kto woli. Właśnie na spływie kajakowym, takim trochę podobnym, jak był przedwczoraj czy wczoraj w Zakościelu, dopływaliśmy rzeką Regą do morza. Piękny zachód słońca, koledzy, piękna atmosfera. Wszyscy się cieszą tym, że tak właśnie jest. Ja też, ale wiem, gdzieś w tyle głowy mam to, że mam do Szczecina 120 kilometrów, a na tym terenie się wychowaliśmy, i że muszę tam być następnego dnia we środę o 12 w samo południe na Placu Grunwaldzkim. Piękny plac, jeżeli ktoś z was zna Szczecin. Wiem też, że do najbliższej stacji kolejowej, gdzie jakby wylądowaliśmy z tym spływem, mam jakieś 20 kilometrów. Pociąg odjeżdża o 6 rano. W nocy autobusy nie jeżdżą. I ruszyłem gdzieś tak około 1 w nocy. Na nieszczęście zaczęło padać. Lać niemiłosiernie. Dosiadałem do pociągu, wszystko miałem przemoczone. Wszystko. W plecaku. Wszystko. Nawet mój kasetowy magnetofon, który zawinąłem w folię. A widzicie, co to w tamtych czasach znaczyło? Taki mały kasetowy magnetofon zamógł. Przed 12, Plac Grunwaldzki w Szczecinie, czekam. 15 po 12, Ewy nie ma. Trzynasta, nie ma. Szukam gdzieś swojej komóry zamoczonej. Nie, w tamtych czasach nie było. W ogóle zadzwonić się nie można było gdziekolwiek, bo nie mieliśmy telefonu. Umawialiśmy się pisząc kartki albo listy. Czwartek, następny dzień. Myślę, pójdę na plac, co mi szkodzi. I tak nie mogliśmy się skontaktować, bo ona mieszkała gdzie indziej, kilkadziesiąt kilometrów dalej. Może ktoś coś z nas pomylił. 12 nie ma, ale 15 po, patrzę, idzie moja kochana Ewa. Kto się pomylił? Do dzisiaj się o to sprzeczamy. Środa. Miłość nie jest. Miłość jest i miłość nie. Miłość nie zazdrości, nie szuka swego. Miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie unosi się, nie jest porywcza, nie prowadzi rachunku krzywd, nie cieszy się z niesprawiedliwości. Biblijne zrozumienie słowa miłość, no to, którym apostoł Paweł też i w innych miejscach pisze, wyklucza jakby ze swoich pojęć ideę podporządkowania sobie drugiej osoby. Co Paweł pięknie to mówi wtedy, kiedy mówi o miłości Chrystusa do Kościoła, która jest wzorem miłości męża do żony. I w tym nauczaniu jest bardzo radykalne, idzie bardzo daleko. Chrystus tak umiłował Kościół, że wydał zań samego siebie. Czasami jak rozmawiam z młodymi ludźmi, z młodymi chłopakami, mówię, słuchaj, czy nie jesteś gotów za nią i dla niej umrzeć, bo lepiej się nie żenić. Czasami po latach to tak brzmi, że może umarłbym dla niej, ale żyć już z nią dłużej nie mogę. I to jest fatalne w tym wszystkim, że takie rzeczy się dzieją w związkach, które są budowane na właściwym fundamencie. Mężowie powinni miłować swoje żony. A jaka jest odpowiedź Kościoła? Tam dalej apostoł Paweł pisał w tym fragmencie. Na tę chrystusową miłość, uległość wobec Chrystusa we wszystkim, rezygnacja ze swoich własnych egoistycznych ambicji, ze swoich dążeń na korzyść Chrystusa. Tak, aby On był przedstawiony jak w najlepszym świetle. Co to znaczy w naszych relacjach? Słyszeliśmy o tym, możemy to sobie przetłumaczyć i przypomnieć. No tak, a jak to wszystko przełożyć teraz na tę szczęśliwą rodzinę? Bo o tym mówimy, o budowaniu szczęśliwego domu. Alan Alexander Mill na pierwsze urodziny swojego synka podarował mu pluszowego misia kupionego w sklepie Harrodsa. Pewnie wiecie, co zaraz zacytuję. Ten miś był pierwowzorem Kubusia Puchatka. I oto taki fragment rozmowy zapisany przez tego autora. A jeśli pewnego dnia będę musiał odejść, spytał Krzyś, ściskając misiową łapkę. Co wtedy? Nic wielkiego, zapewnił go Puchatek. Posiedzę tu sobie i na ciebie poczekam. Bo kiedy się kogoś kocha, to ten drugi ktoś nigdy nie znika. Pamiętam w swoim dzieciństwie pierwszy raz ze zniknięciem, takim poważnym zniknięciem w rodzinie musiałem sobie poradzić, zmierzyć się dość wcześnie. Wszystko w naszym rodzinnym życiu układało się świetnie. Moje dzieciństwo, byłem najmłodszym z czworga rodzeństwa. Wydaje mi się, że chyba byłem trochę rozpieszczany, chociaż tego nie pamiętam. Moi dziadkowie byli ewangelicznie wierzącymi ludźmi. Moja babcia nawróciła się jeszcze przed I wojną światową, w 1914 roku. Chodziliśmy do podobnego kościoła jak ten nasz tutaj, z tym, że jego wielkość była może taka, jeśli chodzi o wielkość sali i liczebność osób. Uczyliśmy się Pisma Świętego, czytaliśmy, uczyliśmy się go na pamięć, słuchaliśmy kazań, chodziliśmy na szkółkę niedzielną na 9, później nabożeństwo na 10. Niektórzy z was to znacie ze swojego doświadczenia. I można by powiedzieć, że nasza rodzina, w naszej rodzinie były zadatki na to, żebyśmy wszyscy żyli długo i szczęśliwie. I to moje życie długo i szczęśliwie trwało aż do 10 roku życia. Wtedy moja 41-letnia mama miała wylew i zniknęła momentalnie z naszej rodziny w ciągu kilku sekund. Oczywiście modliliśmy się o to, całą rodzinę, żeby wróciła do życia. Pamiętam następny dzień rano, przez uchylone drzwi zaglądałem do tego pokoju, w którym ona leżała. Byłem przekonany, prawie pewny, że wstanie do rana. Ona nie wstała. Leżała nieruchomo w tym samym miejscu. A później odbył się pogrzeb. Trudno było się z tym pogodzić. Trudno było z tym mnie, małemu dziecku, trudno było z tym żyć dalej przez następne lata. Ciągle nie rozumiem, jak to się mogło stać w naszej szczęśliwej, w moim zrozumieniu wtedy rodzinie. Niewiele pamiętam z tego czasu szczęśliwości, ale wiem, że tak jak wtedy, tak i teraz modlitwy, modlitwa moich dziadków, moich rodziców, przekazywanie, nauczanie nas Bożego Słowa miała wielki wpływ na nas wtedy. I wierzę, choć naszych przodków na tej ziemi z nami już nie ma, ma wpływ do dzisiaj. Ma wpływ na moje życie, to co robię, na moje szczęście. Na to, że spotkałem Ewę. A już wam o tym opowiadałem. No dobra, to już nie wracam do tej opowieści. Dzisiaj mam szczęśliwą rodzinę, mam żonę, mam synową, mam wnuki. Kocham ich bezgranicznie. Czuję się kochany również. I nawet nie wiem, albo wydaje mi się, że wiem, za co ja ich kocham. Ale za co oni mnie kochają? Nie mam zupełnie pojęcia. Paulo Coelho, brazylijski pisarz, który w swoich powieściach często odwołuje się do tradycji chrześcijańskiej, zwłaszcza w jego moralnych aspektach, kiedyś napisał tak o miłości. Kocha się za nic. Nie istnieje żaden powód do miłości. Miłość po prostu jest. Bez definicji. Kochaj i nie żądaj zbyt wiele. Po prostu kochaj. Najbardziej naturalnym i takim naturalnym środowiskiem uczenia się, a też doświadczania miłości jest rodzina. To ważne, żeby to zrozumieć, przyjąć, że miłość rozpoczyna się od rodziny, rozpoczyna się w rodzinie, tak jak szkołę, rozpoczyna się edukację, rozpoczyna się od pierwszej klasy. Każdego dnia, jak dzisiaj żyjemy, zdajemy sobie sprawę z tego, że w naszych czasach największe dramaty, te, które nas najbardziej też dotykają, mają swoją przyczynę właśnie w rodzinie. Coraz bardziej brakuje nam czasu na to, żeby w rodzinie patrzeć sobie w oczy, spoglądać na siebie twarzą w twarz. Dzielenia się, czas dzielenia się ze sobą, chwilami radości, chwilami smutku, przez życie ograniczane coraz bardziej i bardziej. A najbardziej tego potrzebują nasze dzieci, żeby widzieć nas, jak my kochamy się i tę miłość wyrażamy. Jak to oczekiwanie, co żona, jak mąż wobec niej postępuje, pozostało jako ważne obrazy, które kształtują osobowość następnego pokolenia. Te relacje stają się coraz bardziej ograniczone i ograniczone. Ktoś powie, w dobie pandemii czasami za dużo. Nie mówimy o ilości czasu, ale o jakości spędzonego czasu razem w naszych rodzinach. Fragment wypracowania nastolatki z jej zeszytu. Uważam, że lepiej mieć swój dom z życzliwymi sobie osobami, by wracać do niego po ciężkim dniu pracy, kochać i być kochanym. Rodzina i dzieci są także ważne. Podtrzymują nasze tradycje rodzinne, przekazują je kolejnym pokoleniom. Kiedy będziemy już starzy, miło będzie popatrzeć na bawiące się wnuki i pomyśleć, że ich życie będzie przedłużeniem naszego. Mam nadzieję, że w przyszłości uda mi się założyć taką szczęśliwą rodzinę, w której zrealizuję swoje wyobrażenia o szczęśliwej rodzinie. O rodzicach i o rodzinie różnie się mówi na różnym etapie swojego, czy też naszego rozwoju. Jeśli ma 4, nie wiem, 5, 6, 7 lat, każde dziecko mówi, mój tata wie wszystko. Później, jak już ma się tak, nie wiem, 8, 12 lat, mój tata niekoniecznie wszystko wie, tego nie wie, ale to wie, ciągle jeszcze ta fascynacja jest taka, jaka trochę na początku. Gdy ma się tak mniej więcej niż 14 lat, a mniej niż 20, ojciec? Jakiś beznadziejnie staromodny. Facet jest zupełnie nie na czasie. Nie ma o czym pogadać z nim. 25, poniżej 30. A, coś ojciec o tym wie. Może go zapytam, może będzie wiedział. 35 lat? Zapytajmy ojca, zanim podejmiemy decyzję. 50 lat? Ciekawe, co powiedziałby na to mój ojciec. 60? Mój ojciec wiedział praktycznie wszystko. 65? Bardzo chciałbym zapytać mojego ojca i z nim porozmawiać. Richard Paul Evans, autor współczesnych powieści, kilkunastu bestsellerów sprzedawanych w milionach, o rodzinie napisał tak. Rodzina jest dla człowieka niczym płótno dla artysty. Przelewamy na nie nasze najwspanialsze marzenia. Kreślimy je często w sposób niedoskonały i nieudolny, ale wszyscy jesteśmy przecież zaledwie amatorami w sztuce życia. Jeśli jednak nie skupimy się na roztrząsaniu własnych pomyłek, z czasem powstają w ten sposób prawdziwe arcydzieła. Z czasem uczymy się także, że to nie piękno końcowego efektu godne jest najwyższej pochwały, lecz wysiłek, jaki wkłada się w jego malowanie. Więc pamiętajmy, aby zostawić świadectwo o Bogu, świadectwo o miłości, Jego miłości, swojej własnej miłości do siebie, następnemu pokoleniu. Nawet wtedy, kiedy nasze decyzje w tym względzie będą wydawać się innym jakieś kontrowersyjne, nienowoczesne lub nieprzystające do współczesnego życia. Wiem, że wszyscy, a może niektórzy z nas, mają poważną wadę, że to, co jest dla nas najważniejsze, potrzebne do życia, często bierzemy za tak oczywiste zadane, że nie zwracamy na to uwagi. Powietrze, woda, miłość. Jeśli jest obok nas ktoś, kogo kochamy, jesteśmy szczęściarzami. A jeśli ta osoba nas darzy miłością, jesteśmy podwójnie szczęśliwi. Możemy mówić o prawdziwym błogosławieństwie, którym czytamy w tym fragmencie Bożego Słowa, które wcześniej cytowaliśmy. Jeśli marnujemy czas dany nam na to, ażeby po prostu nie doświadczać albo nie dawać miłości, mówiąc wprost językiem przypowieści starotestamentowych, jesteśmy głupcami. Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby przekazać pamięć o Bogu i Jego miłości przede wszystkim następnemu pokoleniu. Działajmy tak, żeby następne pokolenie miało co zapamiętać z tych relacji, które obserwują w naszych rodzinach, a nie deletować ze swojej pamięci. Miłość. Piękny zwrot w tym tłumaczeniu. Miłość nie inwentaryzuje szkód. i nie wydobywa z zanadrza ciągle na nowo starych uchybień. Miłość nie kolekcjonuje szkód wyrządzonych sobie w przeszłości. Nie możemy wymazać przeszłości. Miłość wymaga umiejętności przebaczenia. Chociaż ktoś coś zrobił nam w przeszłości, my teraz przez swój brak przebaczenia możemy zmarnować teraźniejszość, możemy zmarnować przyszłość sobie i innym. Przebaczenie, podobnie jak miłość, nie jest uczuciem albo tylko uczuciem, ale jest wyborem. Uczucie zranienia ciągle i pamięć o przeszłości w nas pozostaje. Może być odczuwane. Ale jakby nie wypierając się tych doświadczeń z przeszłości, dokonujemy wyboru, żeby to, co się stało w przeszłości, nie budowało, nie stanowiło między nami muru, ale raczej służyło do rozwoju, do uczenia się i szacunku do siebie nawzajem. Przebaczenie? Przebaczenie kosztuje. Ale brak przebaczenia, gwarantuję wam, kosztuje znacznie więcej. Gdy byłem młodzieńcem, gdy byłem dzieckiem, gdy byłem zakochanym osiemnastolatkiem, gdy szedłem nocą do pociągu, gdy szedłem nocą do pociągu, ale wtedy miłość dla mnie znaczyła wspólne słuchanie Niemena z mimozami, jesień się zaczyna, złotawa, krucha i miła, że to ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodziła, że od twoich listów pachniało w sieni. Dzisiaj wy młodzi macie słabo, SMS-y nie pachną. Się czekało na list przez tydzień albo przez dwa, to nie to samo, co emotikony na tym. Ale one również wyrażają nasze głębokie uczucia. Lecz gdy na męża, na mężczyznę, na dziadka wyrosłem, doświadczam miłości, która wspomina, pamięta przeszłość. I widzi uprasowane koszule, chociaż dobrze wie, że prasowanie koszul, gdyby nie miłość, nigdy by się w naszej rodzinie nie wydarzyło. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, wspomnienia, marzenia, doświadczenia, troski, radości, pamięć, przebaczenie, tęsknoty i można by mnożyć to, co za nami. Lecz z nich największa jest miłość do Boga, do bliźniego. Miłość jest najpotężniejszą siłą we wszechświecie. Boża miłość działająca przez ciebie może przygotować serca innych ludzi do tego, żeby ta miłość została przyjęta przez innych, żeby otaczający ludzie, patrząc na to, jak ty kochasz innych, kochasz Boga, otworzyli się na przyjęcie Ewangelii. Miłość może zmiękczyć nawet najtwardsze serca, tak, żeby one stały się dobrą glebą do wzrostu w Chrystusie, w Bogu, do wzrostu w Nim. Uprzejmość i miłość to język, którym potrafią mówić niemi i który rozumieją głusi. Bóg jest miłością. Jako taki przyszedł do nas w osobie swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Dał wyraz swojej miłości do nas grzesznych. Oddał za nas, Chrystus oddał na nas swoje życie z miłości, bo nas kocha. I chce, żebyśmy my kochali Boga, kochali innych, kochali Jego, kochali siebie nawzajem. Jeżeli w Kościele Jezusa Chrystusa, w społeczności takiej jak nasza i w innych kościołach, jest miłość, niewiele więcej w nim potrzeba. Jeżeli jej nie ma, wszystko inne tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Kochajmy siebie nawzajem. Kochajmy Boga. Wszystkie inne rzeczy nabierają zupełnie innego znaczenia wtedy, kiedy Chrystusowa miłość w naszych sercach dokonuje zmiany i prowadzi nas przez życie. I o to chcemy się modlić, żeby dobry Bóg dał nam tyle mądrości, żeby żyć zgodnie z tym, co uczyliśmy się przez ostatnie 4 tygodnie. Powstańmy do modlitwy.